Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Druszcz, nadleśniczy Nadleśnictwa Ciechanów. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor.
Panie nadleśniczy, pada i deszcze są zapowiadane na najbliższe dni, na co najmniej tydzień. Proszę powiedzieć, ile miałoby spaść tego deszczu, żeby uratować sytuację w lasach, która, jak wiemy, była katastrofalna?
Każdy deszczyk jest mile widziany. Taka susza pod koniec sierpnia i we wrześniu no, jest trochę inna niż ta taka wczesnoletnia, czyli czerwiec, początek lipca, ponieważ już pod koniec sierpnia i we wrześniu pojawiają się mgły. Zawsze rano jednak jest trochę wilgoci tej z powietrza takiej, która osiada na roślinności, co nie zmienia faktu, że gleba jest po prostu wysuszona jak pieprz. Ściółka miała w ostatnich dniach, ale to drastycznie już spadała, bo jeszcze tydzień temu było około 15%. Kilka dni temu, dosłownie 2-3, to już było lekko powyżej 10%.
Czy to najniższy poziom?
Tak, to znaczy, może być oczywiście jeszcze niżej, ale to już był ten graniczny taki poziom, bardzo niski, no i całe szczęście zaczęło padać. Także to sytuacja się już poprawiła, za chwilę będzie jeszcze lepsza, no bo te kilka dni przed nami to będą jednak deszcze.
Proszę powiedzieć, jaki wpływ ma susza w ogóle na życie, na wzrost lasu? Czy pewne procesy się zatrzymują?
Można zaobserwować, jak ktoś jednak w tą suszę wybrałby się do lasu, szczególnie w takim pagórkowatym terenie, to można zaobserwować, że ta roślinność zielna, która rośnie ciut wyżej, no już obumierała, czyli oklapnięte liście wysychały, a to w dołkach jeszcze co rosło, to jednak sobie radziło, no bo mimo wszystko niżej trochę więcej tej wilgoci jest. No drzewa to sobie radzą jeszcze, ponieważ czerpią wodę i jakieś substancje odżywcze z głębszych poziomów gleby. Ale po roślinności zielnej to najpierw widać z reguły. No i było po prostu sucho. No to, ta ściółka to jak wiór to wziął się do ręki, to pył leciał z tego.
A jak sucha ściółka, to oczywiście nie ma grzybów. W tym roku nie wiem, czy ktoś zrobił jakiekolwiek zapasy. Jak pan sądzi, czy jeśli kilka dni ładnie popada, to jednak te grzyby będą jeszcze w tym sezonie?
No ziemia była nagrzana, bo to przez te kilkanaście dni, nie wiem, kilka tygodni dobrych nie padało przecież i ziemia była naprawdę nagrzana, bo temperatury były powyżej 30 stopni i w pobliżu. Także jakby tak z tydzień popadało, a najlepiej dwa, to może i grzyby by były. Także zobaczymy, co będzie. Nie chcę tutaj deklarować, że będą na pewno, bo potem dojdzie do jakiegoś linczu od zapalonych grzybiarzy, ale nadzieja jest.
Myślę, że grzybiarze będą wiedzieli, co zrobić z tą informacją. Panie nadleśnicze, wszystko w tym roku oczywiście było przyspieszone, jeśli chodzi o wegetację, ale również, ja przyznam szczerze, jadąc już 2-3 tygodnie temu, widziałam w skupiskach leśnych taką wczesną jesień. Te drzewa wcześniej pożółkły w tym roku, tak jakby ta jesień wcześniej przyszła o ten miesiąc, o półtora.
Tak to jak mówiliśmy o żniwach, przecież mówiliśmy o żniwach, że one są przynajmniej ze 2 tygodnie wcześniej. Ze względu na ten brak deszczu, na tą suszę, no rzeczywiście liście zaczęły spadać z drzew. W ogrodach, w parkach widać wiązy najpierw żółkną, już żółkną od jakiegoś tygodnia. Z kasztanowców lecą suche liście. Tak, w lesie tego jeszcze nie widać. Brzozy jeszcze nie żółkną, ale za chwilę to się zdarzy. Najbardziej to jednak w tych ogrodowych takich miejscach, w parkach, tam gdzie więcej słońca jest, większa insolacja słoneczna, no to tam to widać. A ja zawsze jak mam okazję, to mówię, który gatunek jest pierwszy. No według mnie uważam, że jednak wiązy najpierw pokazują. Robią się takie pojedyncze liście żółte, potem jasno-brązowe, potem brązowe. Jeszcze po drodze jest jakaś czerwień gdzieś. To jest niedoceniane polskie, starodawne, parkowe drzewo. Rozłożyste, o pięknym pokroju, gdzie zawsze się jedna albo dwie ławki pod spód zmieszczą. Także polecamy w ogrodach.
A kończąc temat suszy. Rozumiem, że zakaz do lasu został już, zakaz wejścia do lasu został zniesiony w związku z opadami.
No nie było takowego, nie było takowego zakazu. Nie miałem obowiązku wprowadzać zakazu wstępu do lasu. Po prostu zagrożenie było, ale jeszcze nie tak wysokie, żeby wprowadzać zakaz wstępu do lasu. Także udało się tego uniknąć i całe szczęście.
A czy doszło do drobnych pożarów? Bo chyba młodniki gdzieś tutaj w naszym regionie jednak płonęły.
Nie, w skali całego roku pożarów nie mieliśmy w nadleśnictwie. Mówię o lasach państwowych. W zasadzie to nie było żadnego pożaru. W lasach prywatnych coś się tam mogło zdarzyć rzeczywiście, ale to były jednostkowe jakieś sytuacje. Myślę, że dzięki czujności nas wszystkich, wszyscy mamy komórki, telefony komórkowe. Jak się coś dzieje, dym się jakiś pojawi, to zaraz rozdzwaniają się telefony. No i myślę, że dzięki temu, jeżeli nawet już się coś pojawi, jakiś niewielki pożar, to informacja idzie szybko, dociera do straży pożarnej, a ta działa naprawdę rewelacyjnie.
Rzeczywiście, to trzeba przyznać, strażacy są natychmiast w miejscach zdarzeń. Panie nadleśniczy, kiedy pan tak patrzy na relacje tych pożarów na południu Europy, co pan sobie wtedy myśli? Jak to dobrze, że u nas jednak no, dbamy o to, żeby do takich ognisk nie dochodziło?
Ja myślę, że to też zależy od rodzaju roślinności. Bo na południu Europy, mówimy o lesie, na południu Europy, czyli Grecja, Chorwacja, no ten las to są w zasadzie to taki busz, takie krzaki w terenach górskich, trudno dostępnych. Jest to roślinność śródziemnomorska, która się nazywa, ma swoje określenie, to jest makia. I one, te rośliny, to są z reguły sukulenty, zawierają dużo olejków eterycznych. No i rzeczywiście, jak to się zapali, to ma się co palić. No i jest trudne do opanowania ze względu na rodzaj powierzchni, czyli tereny górzyste. No, my mamy jednak inne lasy, wysokopienne, podbite z reguły pod szytem, z dużą ilością runa. No już, że nie wspomnę o tym, że inna szerokość geograficzna, czyli teoretycznie te temperatury są niższe niż tam na południu, gdzie 40 stopni i więcej to chyba nie jest jakimś takim, nie jest taką niespodzianką. No a jak dodamy do tego ten rodzaj roślinności, to trudno to opanować, te pożary. Także to jest zupełnie inna skala problemu.
Modą staje się teraz turystyka na północ Europy, a szczególnie do Skandynawii. Zobaczymy, jak to się będzie zmieniało właśnie w związku ze zmianami klimatycznymi. Panie nadleśniczy, troszeczkę o zwierzętach musimy porozmawiać, ponieważ nie milkną echa wypadków z udziałem dzikich zwierząt. Proszę powiedzieć, czy w ciągu roku są właśnie takie określone sezony, kiedy zwierzęta przemieszczają się częściej, bardziej, może są mniej uważne? Czy jesteśmy w trakcie takiego właśnie sezonu?
Na ten temat można by oczywiście długo mówić, ale pokrótce to są dwa rodzaje w zasadzie aktywności, bo pierwsza, o której możemy powiedzieć, to jest taka dzienna, czyli o zmroku i o wschodzie słońca największy ruch zwierzyny jest, ze względu na to, że te zwierzaki przemieszczają się ze swoich jakichś takich legowisk do miejsca żerowania. Czyli o wschodzie i w okolicach tego momentu, o wschodzie słońca i w okolicach tego momentu i o zachodzie słońca, no to wtedy największy ruch zwierzaków jest i trzeba uważać, jadąc przez las, no bo można się nadziać na wypadek jakiś ze zwierzęciem dziko żyjącym. Druga aktywność to jest związana z rują tych zwierzaków, no bo to, jeżeli mówimy o zwierzynie grubej, to dziki w zasadzie rójkę mają przez cały sezon ze względu na sytuację z karmą, czyli dostępność tej karmy jest tak duża, że one się mogą rozmnażać cały rok, czyli kręcą się w zasadzie wszędzie, można je spotkać. Jest ich trochę mniej ze względu na to, że walczymy z ASF-em, czyli z afrykańskim pomorem świń. Ale inne zwierzaki płowe, zwierzyna płowa, no ma określone momenty, kiedy ta ruja się odbywa. I tak sarna z reguły na przełomie lipca i sierpnia taką ruję odbywa. Wtedy są zboża jeszcze wysokie, kukurydze są na polach. No i nagle jedziemy przez las i czy tam przez pole i ze zboża wypada nam sarna jedna albo dwie, albo kozły się ganiają. No i co wtedy? No, no, mamy szczęście, jeżeli unikniemy wypadku. Ale tych wypadków w czasie rui jest zdecydowanie więcej. Potem po kolei, co mamy? No, no, obecnie mamy rykowisko jeleni. One się grupują w określonych miejscach. Te jelenie no, jednak są skrytymi zwierzętami i trudniej je spotkać przy drogach. Niemniej jednak jest to możliwe, jeżeli chmara przechodzi przez drogę biegnącą przez las. Ale z kolei łosie, które też w tym podobnym czasie mają swoją ruję, która się nazywa bukowisko. No i tutaj wygląda to tak, że byki kręcą się po lasach i po polach, przecinając różne szlaki komunikacyjne i szukają samic, czyli klęb. Jest wzmożona ich aktywność i sam widziałem w ostatnim czasie przynajmniej ze dwa byki w okolicach przed Gołyminem na przykład, tak? One się tam kręcą i przechodzą po prostu w biały dzień, przekraczają drogi krajowe, gminne, powiatowe. No, to nie są dla nich żadne przeszkody. One się poruszają wzdłuż rowów pierwszego rzędu, tam gdzie jest wilgoć, przechodzą z kompleksów leśnych z jednego do drugiego. Na przykład ze Ślubowa idą na Wierzbowo, no to po drodze jednak jest mnóstwo pól, mało lasu. No i tutaj może być niestety spotkanie z takim łosiem, a to już jest 400 kilogramów.
Chyba najbardziej groźne z łosiem.
Tak, to jest 400 kilogramów żywej masy i jeszcze się niczego nie boi, wyjdzie na drogę, to się patrzy, co tam na niego jedzie. No i są jeszcze daniele, które są w tych naszych większych kompleksach leśnych w środku nadleśnictwa. No i tutaj, jeżeli chodzi o daniele, to też kluczowe jest to, żeby pobocza dróg były powycinane przez drogowców, no, żeby były dobrze utrzymane, żebyśmy mieli szansę takiego zwierzaka zobaczyć. Daniele nie są jakieś takie mocno płochliwe i nie wychodzą od razu na asfalt, one wyjdą raczej na rów, popatrzą się, co się dzieje, mamy szansę je zaobserwować. Także wykorzystajmy to. Daniele rzadziej giną w wypadkach samochodowych, niemniej jednak to się zdarza.
Proszę powiedzieć, kiedy mniej więcej się skończy ten sezon rui? Kiedy to niebezpieczeństwo troszeczkę się jednak obniży?
Sarny już są dawno po. Łosie gdzieś do końca września, jeszcze na początku października. Jelenie są w trakcie. Rykowisko ciągle trwa, także można w lesie usłyszeć ich nawoływania. Na daniele zaczną w połowie października, skończą w połowie listopada. Także no, teraz przed świętami Bożego Narodzenia trochę się będzie działo w tym lesie. No, to jest jesień, to jest czas rui. Tak to w przyrodzie jest.
Jeszcze przygotowywania się do zimy. Pokarmu nie brakuje, a więc można w jakiś sposób te zapasy w sobie zgromadzić. A proszę powiedzieć, kiedy tak nastawimy ucho przy lasach, to słychać te jelenie?
Tak, słychać, trzeba wiedzieć tylko gdzie, bo to zdarzały się dziwne takie sytuacje, że okoliczni mieszkańcy po prostu nie wiedzieli, że to w tym czasie może się odbywać rykowisko i że to jelenie wydają takie dźwięki. No, były telefony do leśniczego. Panie leśniczy, jakby pan mógł tam sprawdzić, bo tam jakieś bydlątko chyba się złapało na drut gdzieś w lesie i strasznie tak przeraźliwie płacze. No, to były po prostu tęskne porykiwania młodych jeleni, które tęsknią za łanią, ale niestety stare byki ich nie dopuszczają. No tak to wygląda, no niestety w przyrodzie. Można, trzeba wiedzieć gdzie. Teraz trochę to rykowisko jest rozproszone ze względu na to, że nie ma grzybów, bo jak są grzyby, to rykowisko z reguły się odbywa w takich bardziej wilgotnych miejscach, gdzie nie ma po prostu grzybów i grzybiarze nie zaglądają. No a teraz to po prostu trzeba by znaleźć, zlokalizować i wtedy można posłuchać.
Czy coś pana zaskoczyło w ostatnim czasie w lasach, jeśli chodzi o zwierzynę? Ktoś nowy pojawił się na naszym terenie?
No to już wcześniej mówiliśmy o praczach, szopach praczach. To tu na Śmiecinie mieszkaniec zrobił zdjęcia, pokazał leśniczemu, przesłał nam to również na komórki. Także gdzieś na stronie internetowej na ten temat było coś powiedziane i napisane. Były jakieś tam symptomy. Ktoś widział jakąś rodzinę dziwnych zwierzaków, która sobie biegła gdzieś trawnikiem. No wszyscy myśleli, że to mogą być szopy pracze, ale dopiero teraz no, mamy dowód, że one tu są. Się zastanawiam, czy komuś już tam buszują w koszach na śmieci, czy jeszcze nie, bo takich sygnałów nie miałem, ale jeżeli są na Śmiecinie, to wcześniej czy później gdzieś tutaj w okolicy komuś do kosza na śmieci zajrzą.
Dlaczego one są takie groźne dla zwierząt, które już są tutaj w tej przyrodzie?
No tak, to jest obcy gatunek. To jest obcy gatunek i są wszędobylskie, żywią się bezkręgowcami, żywią się ptakami, jajami ptaków. To zagrożenie jest dla populacji naszych ptaków śpiewających. No, wszystkie ptaki, podkreślam, są pod ochroną w zasadzie. No, a prasz tego nie wie, no i będzie sobie tam czymś musi się żywić. Jeszcze mają te łapki takie sprawne, że potrafią na przykład kosz do śmieci otworzyć, wejść do środka, wyjść już nie bardzo, bo ta klapa się za nimi zamknie. No widziałem zdjęcia filmowe, gdzie ktoś otwiera kosz na śmieci, a w środku dwa pracze siedzą, bo nie wiedzą, co dalej, tak? Młode jak głupie weszły, a wyjść już nie potrafiły. No zobaczymy, kiedy u nas coś takiego się zdarzy. Na teraz była ostatnio taka informacja, że w ogródku działkowym na terenie ogrodu w mieście, no, znalazł się szop pracz. No. No i
panie Nadleśnicze, ale skąd te szopy pracze się u nas wzięły? Przecież to są obrazy z amerykańskich filmów.
No, szopy pracze przyszły tutaj z zachodu, od strony Niemiec. Uciekły z ferm, kto się tam hodował. A że są takie wszędobylskie, potrafią się dostosować, no to się rozmnożyły, przekroczyły Odrę, teraz przekroczyły Wisłę. No idą na wschód, no po prostu idą na wschód. Niedługo będziemy je mieć w całym kraju.
Czy duże zniszczenia mogą czynić, czy też da się opanować tę populację?
Znaczy to są gatunki obce i podlegają odstrzałowi. Tylko trzeba je spotkać jeszcze. Trzeba jeszcze je spotkać, to jest odstrzał nielimitowany, czyli jak ktoś będzie miał okazję, jest jednym z myśliwych przy okazji jakiegoś tam polowania, to może tego szopa odstrzelić. No ale to naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia. No, to są sprytne zwierzaki i ciężko je spotkać.
A co z wilkami? Proszę powiedzieć, mój ulubiony temat, nigdy tego nie ukrywam. Czy potwierdziły się tutaj miejsca, gdzie wilki są na naszym terenie?
No ja już, to już mówiłem gdzieś w mediach, że w okolicach Ościsłowa podejrzewamy, że jest jednak nora. Widujemy młode sztuki, już takie podrostki z parą alfa. Także to już chyba jest. Nie wiemy, gdzie ta nora jest, ale podejrzewamy ze względu na to, że często spotykamy to w okolicach Ościsłowa, czyli w centrum nadleśnictwa. Prawdopodobnie mamy już rodziny wilków.
A jak należy się zachować, kiedy na te osławione grzyby się wybierzemy i zobaczymy w oddali wilka? Czy jest to w ogóle możliwe?
Oczywiście. Ja dostaję informację, że ktoś widział wilka, czy jechał samochodem, widział, jak wilk przechodził drogę, czy szedł sobie przez las i zachowywał się po cichu, no i było spotkanie z wilkiem, bo one z reguły drogami raczej nie wędrują, ale przecinają te szlaki komunikacyjne.
Czyli nie są łosie, nie stoją i nie gapią się na samochody.
No nie, no popatrz, wymiana spojrzeń i wilk z reguły idzie w swoją stronę. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
Mądre zwierzę. Panie Nadleśniczy, często organizujecie państwo różne nocne spacery w poszukiwaniu mieszkańców lasu. Proszę powiedzieć, jakie zwierzęta udaje się w ten sposób spotkać?
No ostatnio było Las do Góry Nogami, takie spotkanie pod takim hasłem w ramach takiego międzynarodowego Dnia Nietoperzy. Odbyło się na Lekowie. Nawet odłowy był jeden nietoperz. Był na tyle nieostrożny, że dał się złapać, zaobrączkować. To miało miejsce. No i była tam jakaś prezentacja na temat tych nietoperzy. No są ciekawe rzeczy i z reguły nigdy nie brakuje zainteresowanych. A to fajny zwyczaj, że rodziny z dziećmi się na coś takiego pojawiają. No bo w lesie nagle się robi ciemno, no to można latarkę zapalić. A potem jeszcze jest, jak jest ognisko jakieś i kiełbaska, to jest podwójna atrakcja. Także bardzo sympatycznie, jest jakiś tam odzew, jest zainteresowanie, no to od czasu do czasu coś takiego robimy. Czy to spacer z leśnikiem, czy to spotkania z jakimiś sówkami. Raz na jakiś czas coś takiego się dzieje i nigdy nie mieliśmy problemu z brakiem zainteresowania, wręcz przeciwnie, bo to musimy trochę ograniczać liczbę osób, no bo z setką zainteresowanych po lesie w ciszy raczej spacerować się nie da.
To takie trochę oswajanie z lasem, ale myślę, że ta magia lasu zawsze nas kusiła, zawsze nas przyciągała i skorzystamy z każdej okazji, żeby czegoś się dowiedzieć. Panie Nadleśniczy, bierzecie państwo udział również w wielu wydarzeniach prozdrowotnych, piknikach w Leśnej Zadyszce. Prezentujecie państwo wtedy gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, z których no, bardzo chętnie korzystają. Rozumiem, że to taka nowa rola teraz służb leśnych, tak? Edukacja.
Znaczy, my to zawsze robiliśmy. Zawsze robiliśmy. Mamy grupę odbiorców, czyli głównie dzieci, które są zainteresowane jakimiś układankami, jakimiś rebusami, jakimś kołem fortuny. Także zainteresowanie ze strony dzieci jest dużo zawsze sympatyczne. Te dzieciaki coś narysują, coś poskładają, o coś zapytają. Także to miało miejsce zawsze. No, możliwości są może teraz większe, bo te gadżety są fajniejsze. Także może to z tego wynika.
A jednocześnie edukacja trwa. To tyle, jeśli chodzi o gaworzenie sobie o lesie, ale ja chciałabym jeszcze bardzo ważny temat poruszyć, jeśli pan pozwoli. Mianowicie konsultacje społeczne w sprawie uroczyska Śmiecin i uroczyska Krubin. Mówiliśmy o tym wiosną, kiedy te konsultacje trwały. Panie nadleśniczy, jaki jest w tej chwili stan uroczysk? Czym one są dla miasta? Jakie zasady w związku z tym obowiązują?
To, co ustaliliśmy, w zasadzie, bo te rozmowy trwały gdzieś od 2020 roku, skończyły się tymi konsultacjami społecznymi. W dwóch terminach to miało miejsce. No i to te ustalenia wszystkie, które tam zapadły, w jaki sposób te drzewostany będziemy zagospodarowywać, to wszystko jest wpisane w plan urządzania lasu, który obowiązuje od 1 stycznia 2024 dla Nadleśnictwa Ciechanów. On jest jeszcze niepodpisany, no ale ciągle w ramach niego mimo wszystko pracujemy. Miejmy nadzieję, że pan minister czy pani minister, bo podpisuje wiceminister, pan Dorożała. Miejmy nadzieję, że w tym roku ten plan otrzymamy. A tak jak powiedziałem, wszystkie te zapisy są takie, jak w tych ustaleniach, tak jak nasze ustalenia miały miejsce w czasie konsultacji społecznych, to takie te zapisy w tym planie urządzania lasu są. To znaczy, że zrobimy wszystko, i żeby ten las był cały czas w zasadzie dorosły, czyli będziemy mieć duże drzewa, a to, w jaki sposób go będziemy przebudowywać, to będzie bardzo delikatne i wynikało z potrzeb bieżących. Tak jak powiedziałem, zawsze to powtarzam, że nie da się ogródka działkowego czy działki przy domu w mieście utrzymać bez piły, lasów miejskich utrzymać bez piły, a co dopiero takiego lasu. Także te piły będą się tam odzywać, ale to w miarę potrzeb. No teraz na Śmiecinie kilka drzew musieliśmy usunąć, bo była taka potrzeba, było zagrożenie. Ale już jakoś widzę, że nie ma paniki. Gdzieś piły grają, jakaś tablica z zakazem wstępu się pojawia. Nie ma paniki, że będziemy coś wycinać. No bo nie, no bo
czyli
robimy to, co musimy.
Czyli wiedza już jest powszechna, że nikt tutaj nie zamierza wycinać lasów.
Ja gwarantuję to za siebie i za wszystkich leśników związanych tutaj z Nadleśnictwem Ciechanów, że to, co ustalone, to tak po prostu będzie. No chyba, że coś się zdarzy, że powieje, tak? No bo jak powieje, trąba jakaś powietrzna przyjdzie, to na to nie ma rady. Ale my swoimi działaniami możemy powodować to, żeby ten drzewostan był bardziej stabilny. I to w tą stronę wszystko zmierza. Czasami jest to ciężko wytłumaczyć, można pokazać na rysunku. Ja to zresztą robiłem, ale każda osoba zainteresowana na ten temat może przyjść do nadleśnictwa, czy ze mną, czy z kimkolwiek z nadleśnictwa na ten temat porozmawiać i wszelkie jakieś takie informacje na ten temat zostaną przekazane. Zapewniam wyczerpująco.
Panie nadleśniczy, odsuwa się temat budowy obwodnicy Ciechanowa, a więc ten wariant, który rzekomo miał przebiegać przez środek Lasu Grubińskiego, tak na razie nie ma racji bytu. To dobra wiadomość czy zła wiadomość, bo obwodnica miastu jest potrzebna. No tylko gdzie ją puścić, mówiąc kolokwialnie.
Proszę państwa, to jest temat rzeka, o którym staram się go unikać jak mogę, bo ja tu nie jestem włodarzem. My reprezentujemy Skarb Państwa i w zasadzie wykonujemy jego polecenia. Ale w pewnym momencie wykonawca zapytał nadleśniczego, co sądzi o tych trzech wariantach, które... W zasadzie trzech i czwarty się pojawił, taki z małą modyfikacją w okolicach Sokołówka. Ja po prostu odpisałem to, co zawsze mówiłem, że żaden z tych wariantów nie spełnia oczekiwań nadleśnictwa. My uważamy, że ta obwodnicę można by było przesunąć na południe kompleksu w Bardonkach, czyli przesunąć jeszcze bardziej na południe. No nie wiem, no tak odpisałem, tak uważam, że będzie lepiej, żeby nie dzielić tego kompleksu w stosunku 1:2, bo to tak to wychodziło przy trzecim wariancie. No zobaczymy, no i tyle. Na tym to stanęło. Unikałem rozmowy na ten temat, ale jak już się mnie zapytano, no to odpowiedziałem po prostu to, co uważam, że byłoby dla lasu dobre, a ja myślę, że tutaj perspektywa dla miasta też by była inna, bo jednak trochę więcej miejsca do rozwoju. No i wtedy cały las w okolicach Bardonek, no to był tutaj po wewnętrznej stronie obwodnicy. A ja myślę, że jego zagospodarowanie jest stosunkowo fajne, no bo jest ścieżka rowerowa do Gołoczyzny. Tam trochę zamontowaliśmy różnych wiat i stołów, gdzie można odpocząć jadąc na rowerze. Przy działkach tutaj w okolicach Krubina też powstała taka wiata, gdzie widzę, że kiedyś zajechałem, chciałem odpocząć, no się nie dało, bo zajęte. Tyle ludzi tam
to dobrze.
Przybywa. No i tego się trzymajmy. No, las jest dla ludzi, róbmy wszystko, żeby można było z niego korzystać, a zaufajmy leśnikom, bo my naprawdę źle nie chcemy.
Panie nadleśniczy, no i troszeczkę tak żartem chciałam zakończyć już naszą rozmowę po tych poważnych tematach. Gdzie na grzyby? Jakie gdzie występują? Każdy grzybiarz mówi, oj, tu nie ma, oj, tu nie ma, prawda? Są gdzie indziej. Jak ma to pan się... ulubione miejsca?
Nie, no jak to się mówi, jak już są grzyby, no jest takie powiedzenie wśród grzybiarzy, że moich grzybów nikt nie znajdzie.
Tak.
Czyli po prostu trzeba chodzić, jeszcze raz chodzić, aż się w końcu trafi. A są jakieś takie miejsca, gdzie te grzyby się pojawiają. Każdy takie miejsca, podejrzewam, zna i ma, ale one z biegiem czasu się zmieniają, bo oświetlenie się zmienia, drzewostan trochę podrasta. Także to się wszystko zmienia. Jak są grzyby, to po prostu trzeba się kręcić po lesie i na pewno coś się znajdzie.
Myślę, że pewnie niebawem spotkamy się w lesie, jeśli chodzi o grzybiarzy przynajmniej. To będzie naprawdę prezent za to oczekiwanie wielotygodniowe w czasie tej suszy. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Jak zawsze ciekawe informacje, jak zawsze ciekawe tajniki związane z życiem lasu przedstawiał nam pan Tomasz Druszcz, nadleśniczy Nadleśnictwa Ciechanów. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
To była audycja Gości Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.